I w pierwszej księdze Mojżesza, w rozdziale 22, jest werset 14. I cóż my tam czytamy? I nazwał Abraham to miejsce. Pan zaopatruje. Dlatego się mówi po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. O jaką chodzi górę? Górę Moria. I gdy ja patrzyłem na to wszystko i mam dość dużo to spisane, ale jak widzicie, nie będę tego czytał, bo to jest, byłoby za nudne, gdybym to wszystko musiał czytać. I tam są różne opisy, co ta góra znaczyła, jej nazwa, też co się na niej działo, co na niej dzisiaj jest. To są ciekawe rzeczy, ale ja to wszystko pominę w tej chwili, bo nie chcę was rozpraszać. W każdym razie Pan nakazał Abrahamowi, aby poszedł na to miejsce, właśnie na to miejsce, na górę Moria. Któż to jest Abraham? To jest mój ojciec, wasz też czy nie? Został nazwany później ojcem wszystkich wierzących. A więc jeżeli ktoś wierzy w Boga prawdziwego, dzisiaj objawionego w Jezusie Chrystusie, to się może nazywać córką i synem Abrahama. I ten właśnie człowiek kiedyś otrzymał polecenie, aby opuścić super komfortowe warunki życia i by całe życie spędzić później nie w pięknych budowlach, ale pod namiotem. I wiemy, że wędrował. Bóg go błogosławił, więc stał się coraz bogatszy i się martwił. To było jego główne zmartwienie, że nie ma dziedzica, nie ma syna. A już był wiekowy, już minęło mu 80 wtedy. I wtedy też takie rozwiązanie połowiczne się pojawiło, zgodne z ich ówczesnymi zwyczajami, że urodził mu się syn, jego syn, ale nie z żony, ale ze służącej. Za zgodą jego żony, nawet za radą jego żony, nawet Bóg powiedział, posłuchaj Sary swojej żony. No i miał tego syna. Ale cały czas widział, że to nie jest to, że to nie jest właśnie z Sary, z księżniczki, tak jej imię brzmi, nie z niej. I gdy właśnie miał już lat 14 chyba, jego Ismael, Bóg powiedział, za rok będziesz miała syna. I urodził się ten śmieszek, Izaak, bo śmiała się, a więc ten śmiejący się urodził, Izaak. I teraz Izaak ma kilkanaście lat. I cieszy się Abraham, że ma syna, który mu się rozwija, jest z niego dumny. I nagle Bóg mówi, chcę, abyś na tej górze tego syna, i przepraszam za drastyczne słowo, zabił. Oczywiście Bóg powiedział, ofiarował, to ładniej brzmi. A to znaczyło praktycznie zabić, nożem przebić związanego chłopca na drwach i potem podpalić to. Więc takie rytualne morderstwo. Przepraszam za dosadność. I właśnie teraz dochodzę do tej sprawy, która mnie interesuje, bo to wszystko żeśmy wiedzieli. Co mnie interesuje? Abraham nazwał to miejsce Pan zaopatruje. Tam jest zaopatrzenie. Pan jest zaopatrzycielem. Co znaczy wyraz zaopatruje? Na ogół rozumiemy, że Bóg jest dostawcą. Jest dystrybutorem, jest źródłem. I On jest dostawcą. On nam dostarcza potrzebnych rzeczy. A więc On jest dawcą, a ja biorcą. Tak rozumiemy, prawda? I na ogół tak rozumiemy, ja też tak rozumiałem. Ale tu nagle odkryłem sobie, czytając w różnych przekładach ten tekst, który mnie zatrzymał, zaopatrzy, gdyby wyrzucić pierwsze, właśnie trzy litery pierwsze, to co będzie? Patrzy. I wiecie, jak ten werset brzmi w innych przekładach? Tam właśnie nie jest powiedziane, że Pan zaopatrzy. Ale jest powiedziane, że Bóg widzi. I nazwał Abraham imię tego miejsca Pan obmyśli. Skądże po dziś dzień mówią, na Górze Pańskiej będzie obmyślono. Biblia Gdańska. Biblia Gdańska z XVII wieku. Pan obmyśli. Tam nie ma wyrazu dostarczyć. Biblia Tysiąclecia, Biblia Katolicka. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. I stąd mówi się do dzisiaj, na wzgórzu Pan się ukazuje. I też ta góra Moria, ona właśnie ma w sobie to, ten element, że tam Bóg się ukazuje, Bóg widzi, że tam jest coś, gdzie się patrzy, a nie gdzie się otrzymuje coś jak w hipermarkecie. Tam też trzeba kupić, co prawda, to nie jest za darmo. I właśnie ta rozmowa, bo mamy dwóch bohaterów i nie wiem, który jest większym bohaterem. Ojciec stuletni czy kilkunastoletni chłopiec, jego syn. Kto jest według was większym bohaterem? Według mnie chłopiec. Jeśli byśmy my, mając lat kilkanaście, idąc z ojcem na górę, gdzie ma być całopalenie złożone. I są słudzy, są drwa, jest krzesiwo, wszystko jest. Jest nóż, nie ma ofiary. I pyta się chłopiec, tato, jak to będzie? I cóż mówi wtedy jemu jego ojciec? Pan obmyśli, Pan przygotuje, Pan da. Ale przecież ojciec wiedział, że nie ma jagnięcia, nie ma barana, że ma puste ręce. I co się dzieje w tym ojcu? To jest również bohaterstwo. Chłopiec być może jako młodzieniec nie miał świadomości grozy sytuacji. Myślał, że ojciec wcześniej tam był, albo słudzy byli wcześniej, tam baran jest przywiązany. A więc sobie spokojnie szedł, może podskakiwał, ale ojciec szedł coraz bardziej zgarbiony. Im bliżej wzgórza, im bliżej już wierzchołka, on jest coraz bardziej zgarbiony. Coś się w nim kłębi. Co w nim cały czas jak chaos powstaje. Co to będzie? Ale ponieważ znał swego Boga, to nam inne teksty Pisma Świętego, szczególnie z Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, list do Rzymian, mówią coś na ten temat. On był przekonany, że w sposób prawdziwy, rzeczywisty, on ofiaruje swego syna. Zabije, krew spłynie, podpali, spłonie i będzie popiół. I tego popiołu już do urny nie schowa i nie postawi gdzieś. Ale z tego popiołu Bóg mu wzbudzi znów syna. I on z tym synem, z tego popiołu otrzymanym, zejdzie z góry do sług. Ze sługami razem wrócą w czwórkę do żony, która na nich czeka. Bo jest niepodobna, żeby Bóg kłamał. Skoro powiedział mu wcześniej, że będziesz miał syna, a z tego syna będzie twoje potomstwo jak te liczne gwiazdy, rozliczne gwiazdy będzie nie do policzenia. A więc to jest niemożliwe, żebym ja się pomylił, żebym ja Boga nie słyszał, żeby to nie Bóg mną kierował, ale moje własne myśli. To niemożliwe, żebym ja się wzorował na Kanaejczykach, którzy ofiarują swoich synów i swoje córki. To jest niemożliwe, żeby Bóg chciał ofiary z człowieka. Ale ja to muszę zrobić. I w nim jest bardzo wielka burza intelektualna, emocjonalna. Burza dojrzałego człowieka. I to jest bohater, prawdziwy bohater. Większy ilościowo od Izaaka. Izaak również. Bo to nie było tylko, że sobie szli. Potem Izaak widzi, że go związuje, że go na drwa kładzie, że nóż wznosi. Tylko, że Izaak to wszystko przeżywał, powiedzmy, pół godziny, godzinę. A ojciec tam to przeżywał całe tygodnie, miesiące. Pan obmyśli. Pan patrzy. Pan nie dostarcza. Pan chce, żebym ja również myślał. Pan chce, żebym ja tę próbę przeszedł, bo to była próba. Gdy Hiob cierpiał, to Bóg oczekiwał, że Hiob uszlachetni to cierpienie. To właśnie wczoraj sobie wyczytałem gdzieś, pewien ksiądz mądry powiedział, że nie cierpienie uszlachetnia człowieka, lecz człowiek uszlachetnia cierpienie. My musimy uszlachetnić to, co nas boli. I właśnie Hiob uszlachetniał cierpienie przez to, że rozmyślał. Pan myśli i sługa myśli. Sługa nie wykonuje rozkazu bezmyślnie. Musi rozumieć, jaka jest wola Boża. Znamy Rzymian 12 rozdział, tak? Rozumiejcie, jaka jest wola Boża. I właśnie Abraham był nakłoniony do tego, by otrzymać, by to uczynić, ale też wiedział, że otrzyma syna w sposób jakiś i sobie przypuścił, że przez wskrzeszenie, że z popiołów wróci mu znów syn, ten sam syn. A więc Jahwe, który nas zaopatruje. Jahwe Jireh, to znaczy ten, który widzi, upatrzy, obmyśli. Nie dostarczy, nie. Bóg nie jest dostarczycielem. Będziemy to jeszcze dzisiaj rozwijać. Mamy innego człowieka, na którym się później zastanawiałem, który miał już 80. Najlepsze 40 lat to były te pierwsze. Gdy był dowódcą armii, wojsk Faraona. Potem spędził 40 lat jako pastuch przy owcach. A więc degradacja, zesłanie, poniżenie, koniec. I nagle ten człowiek przy tym krzewie płonącym słyszy: jestem, który jestem. Wiecznie trwający. Widziałem nieszczęście, niedolę twego ludu. Ten, który przemawia, mówi: widziałem. Pan, który widzi. To jest zaopatrzenie. On zaopatrzy, bo widzi. Dlatego ciebie Mojżeszu powołuje. I znamy, jak się Mojżesz wymawiał rozmaicie. Nie mówił, że jest za stary, ale mówi, że nie jest mówcą, że do miecza owszem, do owiec owszem, ale mówić to mu jest ciężko, bo się zacina, ma ciężki język. Mówi: nie ma sprawy, jest sposób. Będzie ktoś inny mówił, twój brat starszy od ciebie o 3 lata. Tylko żeby się zgodził. I się w końcu Mojżesz zgodził. I właśnie gdy sobie czytałem psalm 78, wiersze od 13 do 15 teraz. Właśnie do 16. Psalm 78, 13 do 16. I spójrzmy. Pan rozdzielił morze, Pan przeprowadził ich, Pan, uwaga, ustawił wody jak wały. To mi się podoba. To mam tłustym drukiem u siebie. Ustawił wody jak wały. Jak te ściany, pomyślcie sobie. Piękny widok, nie? Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. 15 werset. Rozłupał skały na pustyni. Rozłupał skały. Bez dynamitu. One same sprawiały, że pękały i wypuszczały wodę. Sprawił, że trysnęły ze skały wody i spływały jak rzeki. Wiersz 23 do 29. Rozkazał obłokom w górze, otworzył bramy niebios, Spuścił jak deszcz mannę na pokarm, dał im zboże z niebios, wszyscy jedli chleb niebieski, zesłał im żywności do syta. Gdy im brakowało później, wiersz 26, wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i mocą tego wiatru przyniósł im mięsa jak proch, wiersz 27, wiatr południowy, mięsa jak proch spuścił im i to ptactwo skrzydlate spadło na nich jak piasek morski. A więc lud nie musiał myśleć, lud żądał i tu mamy napisane, czego żądali, Pan im dał i to im potem uszami wyszło. Bo lud był bezmyślny, lud tylko narzekał. Cieszę się, że w tym zborze wy tacy nie jesteście. Jeżeli jest problem, to nie myślimy, że jest źle i mówimy, jak jest źle, jak będzie jeszcze gorzej, ale zaraz myślimy, co zrobić, żeby było lepiej. Prawda? Wy tacy jesteście chyba, mam nadzieję. Zaraz myślimy, co zrobić. Ja przynajmniej od razu mam automat. Mi się włączał automat, co zrobić, żeby było dobrze. I właśnie oni tacy nie byli, ale Mojżesz, on myślał, on się martwił. Czymże była ta manna? Bóg nie jest dostarczycielem. Z nieba nie spadały kajzerki. Manna to jest skrzepła wydzielina krzewu tamaryszku. Po prostu Bóg sprawił, że na ziemi się pojawiło coś, czego nie było w ilości dostatecznej. Pojawiło się coś, na co uwagi nie zwracali. Coś, co im zastąpiło chleb. Skrzepła wydzielina krzewu tamaryszku. A to mięso, które im spadło, to nie kurczaki po 6,80 kg. Przecena była 4,80 już są. Nie. Po prostu przepiórki, które sobie leciały na Półwysep Synajski. Leciały akurat od południowego wschodu, więc musiał przyjść wiatr taki, żeby je zgarnąć i u ich stóp rzucić. Po prostu, one sobie leciały spokojnie, już były zmęczone. I nagle wiatr zawiał. Tu czytaliśmy, wiatr wschodni, południowy. Bóg sprawił, że wiatr się zachował właściwie i zgarnął całą tę chmarę i im pod nogi rzucił. Ale Mojżesz myślał. On się modlił, on pościł. On był coraz bardziej zgarbiony. I Pan, dlatego że Mojżesz myślał, Pan patrzył i zaopatrzył. Ale potem mamy historię z drugiej księgi królewskiej, druga królewska, 4 rozdział. I tam pierwszych 7 wersetów. I też znamy dobrze tę historię. Żona sługi Bożego zostaje wdową, ma dwóch nieletnich synów, zadłużenie, grozi im niewola, ale ma wielką nadzieję i ma filar. Ja nieraz tak telefon odbieram. Dzisiaj też rano ktoś do mnie zadzwonił i chcą rozmawiać. A ja mówię, ale ja się śpieszę na nabożeństwo, może zadzwonię później, jak ty wrócisz. Dobrze. Mówię, bo potrzebuję takiej skały, oparcia, porozmawiać z tobą, bracie, potrzebuję. A więc szukają ludzie kogoś, kto by był dla nich skałą. I ta kobieta myślała sobie, mam skałę, Elizeusz. Elizeusz to jest przecież wspaniały prorok. Jak się okaże, to nawet jego kości w grobie leżące wskrzesiły nieboszczyka, którego przez pomyłkę wrzucili w płótnie do jego grobu. Gdy nieboszczyk tam, jego ciało spadło na kości Elizeusza, to został wskrzeszony. Zobaczcie. Czy to nie jest wspaniała skała? To ludzie byli zachwyceni, że wreszcie jest ktoś, kto im będzie chleby rozmnażał i szli za Jezusem, bo chleby rozmnażał. Ale się rozczarowała. Dlatego, że tam w tym fragmencie jest wyraźnie przecież powiedziane, że Elizeusz niczego nie może zrobić. Cóż mogę dla ciebie uczynić? Drugi werset. No powiedz, pastorze, co? będę się modlił o ciebie. To jest dużo, prawda? Ale nic, gdy chodzi o spłatę długu. Gdybyś dał jakiś czek albo coś, jakiś przelew, jakąś obietnicę. Właśnie. Cóż mogę uczynić? Ale kochani, mamy coś, czego nikt inny nie ma. Tu na początku była mowa o tym, że Pan oczekuje relacji, społeczności z nami. Elizeusz miał relację z Bogiem. I mówi jej prawdę, którą ma w swoim sercu, nic nie ma. Ale nagle przychodzi mu myśl, natchnienie, namaszczenie, objawienie. Pan myśli i sługa myśli. Co masz w swoim domu? On nie wie, dlaczego tak zapytał. Nie wie. Po prostu to mu przyszło do głowy. I myśli, że coś tu się rozwiąże, że ona powie, o... A ona mówi, nic nie ma. Twoja służebnica w swoim domu. I znów, zero na zero. A z dwóch zer nie będzie nic. Musi być ta jedynka przed zerem. A potem niech zer będzie jak najwięcej. Mają dwa zera w tej chwili. A może więcej jeszcze tych zer, bo wcześniej jeszcze jest zmartwienia wcześniejsze. Długi. Już wiem. Mam bańkę. Mam odrobinę oliwy. Jak mówi pewien przekład, inny przekład w innym języku. Odrobinę oliwy mam. Bańkę oliwy w domu. Już jest taka mała jedyneczka. Już jest. Ale cóż ta bańka znaczy? I nagle Elizeusz słyszy. Pan myśli i sługa myśląc mówi. Kochani, pamiętacie, jak to jest? Gdy ktoś przeżył na przykład takie coś, jak ja pierwszy raz w życiu, gdy miałem 22-3 lata, chyba 22 wtedy było, gdy pierwszy raz tłumaczyłem inne języki, gdy mówiłem innymi językami i nagle mi się skończyło te inne języki i się pojawiła pierwsza część zdania, zacząłem mówić pierwszą część zdania, gdy ją wypowiedziałem, następna część zdania, następna i dopiero całe zdanie. A ja lubię poprawność i się martwiłem, że będę mówił niegramatycznie. Że będą złe przypadki, zakończenia i tak dalej. A to było zaufanie, żeby mówić tylko te wyrazy, które są. I tak kolejno. I gdy była cała wypowiedź, dopiero zobaczyłem, że tam był głęboki sens. A pewien brat starszy do mnie podszedł później i powiedział, czy ty już długo tak tłumaczysz? Ja mówię, też pierwszy raz w życiu. Ojej, jak jesteś doświadczony. A to nie, po prostu byłem ostrożny, ale posłuszny. I pamiętam to wydarzenie. Dlatego też i Elizeusz zaczął mówić. To wiesz, zrób to i to, to i to, to i to. I wiemy, co mieli zrobić. Pamiętacie, wczoraj wspomniałem o pewnym pastorze. Gdy ten zbór miał długi, permanentny długi już od kilku lat, rzędu 3, 4, 5 do 6 tysięcy, jak była zima, ogrzewanie, nawet 6 tysięcy miesięcznie im się zdarzało. I gdy właśnie trzeba było te 1000 metrów, które były parkingiem, błotem, a w zimie kiedyś spadł też deszcz i potem zamarzło, to było takie lodowisko wielkie i zmartwienie. I właśnie wtedy pastor w przeddzień robót, gdy właśnie jutro w poniedziałek miały wejść kopiarki, miała wejść robota, zbór o niczym nie wiedział, cały czas trzymali w tajemnicy. Pastor wygłosił kazanie właśnie o tej bańce oliwy. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej rozmawiano ze starszymi zboru, rozmawiano z liderami i zawsze były takie, i odpowiedź była Pan da. Ale jak Pan da? I się modlili i Pan da pieniądze, Pan da na nowy budynek, tu zbudujemy, Pan da. I tak lata mijały i Pan da, bo uważali, że Pan zaopatruje, czyli Pan daje. Ja się pytam, jak? W workach spłyną pieniądze? No jak to będzie? Nie wiemy, Pan da. I właśnie pastor ów wykorzystał ten moment i mówi, i Pan chce dać. Jak tej wdowie chciał dać? Ale mówi, co masz w swoim domu? A my mówimy, mamy 2000 metrów. Na 1000 jest nasza kaplica i ogródek i wszystko to, co my posiadamy, a 1000 jest takie bezproduktywne, bo tam ma być kiedyś zbudowana kaplica na 1000 osób. A zbór liczy gdzieś osób 250 w tej chwili. I Pan mówi, weź tę bańkę oliwy, napożycz sobie, ile tylko jest u sąsiadów takich 5-litrowych banieczek po jakiejś oleju, powiedzmy, i nalewajcie, ale sami, we trójkę, tylko wy, dzieci Boże, ludzie zaangażowani. Ja sobie wyobrażam, że okna zasłonili, żeby nikt nie widział, i we trójkę pracowali. Jeden znosił, inny znów trzymał, trzecie odnosiło i tak cały czas. I w tym czasie, nie wiem czy myśleli, chyba nie mieli czasu myśleć, bo akcja trwała. Tu się leje i trzeba było podnosić, zanosić. I wreszcie bańki nie ma, przestało się leć, koniec, pełno, odstawili. I teraz myślą, skąd to się wzięło? Idą do Elizeusza. On mówi, ja nie wiem. Ja też nie wiem. Ale tak było wtedy. To nie jest jakaś historyjka wymyślona. To nie jest legenda. Tak się stało. Pan pomnożył. I z tego mieli spłacić dług. Mieli się utrzymać do końca życia jeszcze później, a więc inwestować. Więc cały czas trzeba było myśleć, jak te pieniądze używać, by ich starczyło im na życie. I właśnie wy macie te 1000 metrów. Jeśli otrzymacie teraz co miesiąc 3 razy tyle, co wam brakuje, to Pan chce właśnie wykorzystać przez ten okres, to była umowa okresowa, abyście otrzymali pieniądze potrzebne ewentualnie na budowę albo i rozwój i tak dalej. I ten zbór już funkcjonuje tak chyba 6 lat i nawet nikt nie pamięta, że były takie rozmowy i dylematy. Są wszyscy zadowoleni, zaspokojeni. Ale właśnie Pan ma sposoby, aby nas zaspokoić pod warunkiem, że my się poddamy Jemu. Ja zawsze sobie na Sylwestra od młodości mojej czytam 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 8. Dlaczego? 5 Księga Mojżesza, rozdział 8. I tam powiedzmy wiersz 5, jeżeli już mam wyświetlić, to wiersz 5. I tam właśnie Pan mówi w wierszu 2, aby w pamięci zachować całą swoją drogę, którą Pan nas prowadził, po to, by, 5 wiersz, poznać, by Pan poznał, bym ja poznał w moim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan ćwiczy ciebie. A więc próba. Abraham przechodził próbę. Mojżesz przechodził próbę i cały Izrael przez 40 lat. Ta kobieta, Elizeusz, jej synowie przechodzili próbę po to, żeby Pan nas mógł wyćwiczyć. I 6 wiersz. Czy będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć? A więc trzymać się Jego wskazówek, chodzić Jego drogami, czyli żyć według Jego sposobu życia, ale cały czas mając ten szacunek do Niego, tę miłość, no w ogóle wszystko to, co się wiąże z wrażliwością duchową. Wiersz 16. Na pustyni Cię karmił manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Ciebie upokorzyć, aby Ciebie doświadczyć, aby w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Pan nas upokarza. I w jednym z psalmów Dawidowych taki werset sobie też wybrałem. Dobrze, że Pan mnie upokorzył. Dobrze, żem został upokorzony. Bym się nauczył Twoich ustaw. Każdy z nas musi mieć wędzidło i uzdę. Z którego psalmu używam teraz tego określenia? Psalm 32. Wiersz 8, 9 chyba. Uzdą i wędzidłem. I tam jest też powiedziane, pouczę Cię, wiersz 8. Wskażę Ci drogę, którą masz pójść. Umocnię moje spojrzenie na Tobie. Spojrzenie, nie bicz. Dalej jest Uzda, 9 wiersz. Oko, Pan patrzy. Pan nie dostarcza nam, jak ktoś wygrywa w Totolotka 8 milionów złotych, to się rozwodzi. Oczywiście nie nad tym się rozwodzi, jak jest wspaniale, tylko z żoną się rozwodzi. Kupuje szybki samochód i potem leży w szpitalu. Wszystkim dookoła opowie i potem ma włamania. I jeden człowiek, który wygrał właśnie na swoje 50-lecie, nie w Polsce, ale w zeszłym tygodniu gdzieś w świecie wygrał dużą sumę, ogromną sumę na 50-lecie swojego małżeństwa. Powiedział, szkoda, że to nie lat temu 50, ale mówi, ja bezpiecznie się z tym będę obchodził. Podróż będzie bardzo skromna, nasza z żoną wymarzona, a potem zastanowię się z doradcami, co z tym zrobić, bo wiedział, czym to grozi. Więc Pan nam nie dostarcza, bo nie będziemy przygotowani na to, co nam dostarczy. 10 dni i nocy siedzieli i czekali na Ducha Świętego. Musiał ich przygotować. Oko moje na Tobie spocznie i będę Cię obserwował, co się dzieje w Twoim sercu. Byś czasami w swoim sercu nie powiedział, ręka moja to uczyniła. Teraz cytuję znów 8 rozdział Księgi 5 Mojżesza. By się nie wzbiło w pychę Twoje serce. Byś nie powiedział, to wszystko ja zrobiłem, to ja znam kaznodziejów, którzy cały czas mówią ja. A mój ojciec, ten pastor, który kiedyś był założycielem zboru w Betlejem w Krakowie, on mnie od małego uczył, a szczególnie później, gdy kazania głosiłem i miałem sukcesy. Mówi, Kaziu, uważaj, żeby się Pan Jezus nie obraził. Pamiętam, jego palec teraz widzę, jak jest. Kaziu, uważaj, żeby się Pan Jezus nie obraził. I właśnie, żebyśmy nie obrażali Boga swoją hardością. Żebyśmy umieli wykorzystać to, co Bóg nam da. Gdy Bóg pomnożył Hiobowi wszystko, jak wiemy, dwukrotnie, to Hiob był już mądrzejszy, mówi, przedtem tylko moje ucho o Tobie słyszało. Teraz moje oko Cię widzi, a więc już cały mózg jest ogarnięty. Odległość między uchem a okiem, prawda? Cały mózg jest ogarnięty teraz tą wiedzą, kim Ty jesteś. A czym Bóg wystraszył Hioba? Czytajmy sobie tę rozmowę ostatnią Boga z Hiobem. Niczym, po prostu pytał go. Gdzie byłeś, gdy ja tworzyłem sobie to i tego wieloryba, hipopotama? Taka fajna rozmowa, jak w szkółce niedzielnej. Gdzie byłeś? A Hiob maleje, mówi, już zamilknę, już się nie będę wymądrzał. Już nie, panie, jestem głupi. A nie był głupi, wcale nie był głupi. Był bardzo mądry. Ale jego mądrość otrzymała drugie dno. Właściwy balast. Kochani, to były trzy historie. Jedna wydarzyła się jakieś 1850 lat przed Chrystusem. Abraham, Izaak i Gória Bóg zaopatrzył. Ta druga historia, gdy Mojżesz wędrował po pustyni 1250 lat przed Chrystusem. Ta wdowa i Elizeusz około 800 lat przed Chrystusem. I właśnie lat temu 2000, gdy pewni Żydzi z Jezusem rozmawiają, Żydzi, którzy się nawrócili, to będzie Jan 8:58. I nagle pytają go, są zdumieni i w tej rozmowie oni słyszą takie zdanie. Zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, jam jest. Jestem, który jestem. Jam jest. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą, życiem, drzwiami dla owiec, chlebem życia. Jam jest. Jam jest, który widzi, który upatrzy, obmyśli. Ja jestem tym, którego oczekuje wasza dusza, czyli pomocą i tarczą. Ja jestem tym samym i dzisiaj. Ale wy jacy jesteście? Pyta się Jezus tych z rozdziału 8 Ewangelii według Jana. To byli ludzie nawróceni, nawrócili się do Jezusa, a słyszą, jeśli was Syn Człowieczy wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jak się skończyła tamta rozmowa? Zapomniałem już teraz. Pamiętacie czy nie? Jak się skończyła? Jakich argumentów użyli oni na to, jam jest? Kamienie porwali. Jak ktoś nie ma argumentów, to ma kamienie. Nie pobudziło ich to do myślenia. Dlaczego tak powiedział? Panie, przyjdziemy jutro i porozmawiamy. Musimy przemyśleć. W Berei tak zrobili. Rozmyślali. I Paweł przychodził co tydzień i z nimi rozmawiał, kontynuował ich rozwój myślowy. Abraham rozmyślał. To jest ciężka charówka intelektualna. Przegryźć coś, co jest nie do zgryzienia. Tego wdowa doświadczyła, Elizeusz doświadczył, Mojżesz. Każdy z nas musi coś doświadczyć. Pan patrzy i chce zobaczyć w nas, że się przemieniamy, jak Hiob się przemienił w środku. Mój Panie, dziękuję Ci za wszystko, co przeżyłem, co było straszne. Teraz Cię już widzę, rozumiem, mądrzejszy jestem. Pan powiedział, upokarzam Cię teraz, by w przyszłości obrócić to ku dobremu, by owoce były dobre. I kochani, Pan jest dzisiaj naszą pomocą, naszą tarczą. Psalm 33, wiersz 20. Psalm 33, 20. Dusza nasza wyczekuje Jahwe. Wyczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. I chciałbym, żebyśmy Bogu dzisiaj podziękowali za to, co jest za nami. Za nami jest czas. Są wydarzenia. Ale za nami nie jest Jezus. On był z nami wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro, On zawsze jest. On nie przemija. Za nami są wydarzenia i czas. My też cały czas jesteśmy. I chcę powiedzieć, i my nigdy nie znikniemy. My zawsze będziemy. Tylko pytanie, z Jezusem czy bez Jezusa? Tam, gdzie jest On i nasi bliscy, czy tam, gdzie jest kraina mroku i cienia, jak mówili Żydzi w Szeolu, w Hadesie, jak mówi Biblia, w piekle, w każdym razie bez Boga. Zawsze będziemy. Dla Niego wszyscy żyją, wszyscy istnieją. On jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wszyscy istnieją, nie znikają. Tu się rodzimy, tu znikamy. Ale dla Boga my jesteśmy cały czas. On widzi nas cały czas, równocześnie. I właśnie, czy dusza Twoja oczekuje Pana? Czy dusza nasza oczekuje Pana? On jest naszą pomocą, naszym wsparciem i naszą tarczą. Ale On nas pobudza do myślenia. Dlatego też dzisiaj ja usiłowałem pobudzić nas wszystkich do myślenia. Pan chce mieć kontakt z ludźmi myślącymi. Nie sługami, którzy wykonują rozkaz tylko na polecenie, bezmyślnymi, ale ze sługami rozumnymi. Pytaj, a ja Ci odpowiem. Rzeczy skryte, tajemne i Ci ujawnię. Kochani, powstańmy teraz i chcielibyśmy kontynuować nasze rozmyślanie w modlitwie. Niech każdy z nas w tej chwili zamknie oczy i trochę porozmyśla o tym wszystkim, co było mówione. Tego może było za dużo, ale jest nagrane, więc będzie sobie można odsłuchać spokojnie, przesłuchać, Biblię poczytać, rozszerzyć. Duch Święty cały czas z nami pracuje. On nie skończył na tym kazaniu już swojej pracy. On cały czas jest z nami. Ale my chcemy teraz porozmyślać razem w tej modlitwie. Panie, dziękujemy Ci, że stąpiłeś na ziemię jako Słowo. Słowo, które pobudza do myślenia, pobudza do działania, pobudza wszystkich do wiary. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo, które nam dajesz, jest takie wspaniałe, że dziecko, że nawet głupi zrozumie, pojmie, na tę drogę wejdzie i nie zbłądzi. Panie, dziękuję Ci, że Ty mądrych, przebiegłych filozofów chwytasz w ich przebiegłości, ale niemowlętom objawiasz swoją chwałę. Panie, Ty masz takie wspaniałe możliwości. Panie, dziękuję Ci za szczerość Biblii, która mówi i o Abrahamie, i o Mojżeszu, o ich dylematach, o Hiobie, i o Elizeuszu, który nie udaje bohatera, ale mówi, cóż Ci mogę poradzić, cóż Ci mogę dać. Panie, bo my wszyscy jesteśmy zależni od tego, który patrzy, który obmyśla, który mówi, wejdź na górę i bądź ze mną. Spotkaj się ze mną, zobaczysz. To będzie punkt zetknięcia Twojej wiary, Twojego posłuszeństwa i mojej myśli, moich planów, dobrych planów. Ja nie chcę śmierci człowieka, nie, zostaw tego synka Twojego. Tu masz baranka, weź, zabij. Panie, Ty obmyślasz, Ty przygotowujesz wszystko po to, żebyśmy nie zwariowali, żebyśmy nie wpadli w pychę, żebyśmy głupot nie opowiadali później. Ty, Panie, nas upokarzasz po to, żebyśmy pokornie chodzili z Tobą. Dajesz i wędzidło, dajesz uzdę, dajesz wszystko to, co jest potrzebne, abyśmy byli mądrzy, mądrzy duchowo. I Ty, Panie, wywyższasz, ale czasu swego, w swój sposób. I, Panie, dziękuję Ci za zbór, który prowadziłeś przez tyle lat. Zdawałeś ludzi właściwych, środki finansowe. I potem patrzymy, nawet nie wiemy, skąd to jest, jak to się stało, skąd te pieniądze nie było, a wszystko jest. Ty, Panie, obmyślasz, Ty prowadzisz, Ty dajesz. Hallelujah.